Debata pomiędzy Donaldem Trumpem a Kamalą Harris odbyła się wczoraj w Filadelfii w Pensylwanii dla Europejczyków dzisiaj w godzinach nocnych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez telewizję ABC. Był to pojedynek, na który z niecierpliwością czekali Amerykanie na 2 miesiące przed wyborami prezydenckimi, które zapowiadają się na trudne do rozstrzygnięcia. Latem Kamala Harris zastąpiła osłabionego Joe Bidena, który nie był już w stanie ukrywać swojego złego stanu zdrowia. W rezultacie urzędująca wiceprezydent przejęła kampanię demokratów. Według błyskawicznego sondażu CNN-u, przeprowadzonego wśród Amerykanów, którzy oglądali zmagania Trumpa i Harris, 63% przyznało zwycięstwo Kamali Harris, 37% Donaldowi Trumpowi. Kamala Harris pokonała Donalda Trumpa, ale debata prezydencka nie zmieni znacząco dotychczasowego przebiegu kampanii, choć republikanin Trump odwoływał się do kompromitujących teorii spiskowych. Konserwatyści już dawno zaakceptowali go z całym dobrodziejstwem inwentarza. Natomiast demokratka Harris dowiodła, że jest groźną przeciwniczką i stanowi sensowną alternatywę dla wyborców, którzy nie podjęli jeszcze decyzji. Kto zwycięży w walce o fotel prezydencki? Demokraci czy republikanie? O tym porozmawiamy ze specjalistami na łączach. Dr Renata Nowaczewska, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I także na łączach profesor Radosław Rybkowski, dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Komentarze rzeczywiście komentowane są, ta debata od samego rana. A jak państwo oceniają tą debatę? Pani Renato.
No, dla mnie, powiem szczerze, ekscytujące. Od jakiegoś czasu obserwuję debaty i coś się działo. Rzeczywiście żywo, pełne energii ze strony Harris, konkrety, fakty, punkt, świetnie wykorzystywała przestrzeń, bo właściwie wiele wypowiedzi czy odpowiedzi na pytania, niekoniecznie odpowiadając na nie, bo tutaj należy powiedzieć, że czasami udzielała wymijających odpowiedzi, adresowała bezpośrednio do odbiorcy, bo jej celem głównym było, poza tym, że chciała skutecznie wyprowadzić Donalda Trumpa z równowagi i doprowadzić do sytuacji, w której on rzeczywiście pokaże tą swoją typową naturę, nieokiełznaną, agresywną, co jej się skutecznie udało. Natomiast ona wiele kwestii, które podejmowała, odnosiła się do jakichś, nie wiem, do tego, kim jest. Amerykanie kochają opowiadanie historii, skąd pochodzisz, kim jesteś. Tak trochę w takim nurcie Obamy sprzed iluś lat. I właśnie patrzyła wprost w kamerę i mówiła niejako do wyborców, do obywateli. Natomiast jeśli mogę odnieść się jeszcze tylko do tych wyników, to, że wrażenie jest, że Kamala Harris wypadła lepiej, o niczym nie świadczy, bo w przeszłości, nawet w ostatnich wyborach, Hillary Clinton w debacie chyba pierwszej z Donaldem Trumpem też była bardzo wysoko oceniana, 62-27. Mitt Romney z Obamą wręcz można powiedzieć, że walcem rozjechał Obamę, bo 67-25, a jak wiemy, oboje te wybory przegrali. Więc ta debata nie zmienia znacząco tego, gdzie oboje się znajdują, natomiast daje duże szanse na to, żeby tutaj szczególnie kandydatka Harris dała się poznać jeszcze szerszej grupie wyborców, no bo to wyborcy się wypowiadają, że za mało ją znają. 27-28% przed debatą mówi, za mało tych niezdecydowanych lub głosujących różnie na kandydatów obu partii w zależności od wyborów, że oni właściwie niewiele widzą. I to, że
pani doktor, coś nam pani tutaj zanika. Panie profesorze, zatem wiemy, jaką opinię ma pani doktor. A panie profesorze, jakby pan ocenił tą debatę? W taki sam sposób, jednoznaczny, że to Kamala Harris zwyciężyła?
Znaczy, ja mam troszeczkę inne zdanie. Wiem, że oczywiście czytałem o tym takim parasondażu, bo oni sami nawet nie mówią, że to jest badanie, co zrobili, bo ono nie ma żadnego uzasadnienia metodologicznego, ale nie o metodologii mamy mówić. Natomiast jeżeli się oglądało tę debatę prezydencką, to ja bym powiedział, że tak naprawdę był remis ze wskazaniem na Kamalę Harris. Że to nie jest tak, że Kamala Harris zdecydowanie wygrała. Z czego takie moje przekonanie wynika? Przede wszystkim z tego, że kluczowe w tej debacie po stronie Partii Demokratycznej, po stronie Kamali Harris było pokazanie, że ona jest kandydatką, która tak naprawdę może prezentuje te umiejętności przywódcze, że może starać się o najważniejszy urząd w Stanach Zjednoczonych, no i absolutnie jeden z najważniejszych w ogóle na świecie, prawda? Donald Trump prezentował się jak Donald Trump w porównaniu z tym wcześniejszymi jego debatami, z wcześniejszymi jego występami. Nie było niczego nowego. To był taki, bym powiedział, klasyczny Donald Trump, tak jak on występuje w telewizji, tak jak on występuje nawet w sytuacji bardziej stresującej. I myślę, że ci, którzy oglądali, Amerykanie, którzy oglądali, w większości wypadków szukali potwierdzenia swoich przekonań, czyli zwolennicy Donalda Trumpa chcieli znaleźć Donalda Trumpa takiego, jakiego go szanują i lubią. Zwolennicy Partii Demokratycznej chcieli tylko znaleźć przekonanie, potwierdzenie tego, że tak, Kamala Harris nadaje się na prezydenta. I obydwie strony to uzyskały. To, co jest kluczowe, to wynika to zmiana w ogóle ze sposobu uprawiania polityki. To nie jest tak, że to nastąpiło w ostatnich latach tylko. To, co jest kluczowe, to wygrywa się wybory nie walką na argumenty racjonalne i to, że Kamala Harris lepiej i bardziej rzeczowo odnosiła się do faktów, niekoniecznie musi przekonywać. Natomiast to, że zaprezentowała się jako osoba, która się nie za bardzo stresuje, która potrafi odpowiadać na zaczepki drugiej strony, to potwierdza, że myślenie o Kamali Harris jako o prezydentce Stanów Zjednoczonych nie jest niczym na wyrost.
A to jest bardzo ciekawe, bo kilka razy prowadzący zwracali Trumpowi uwagę, że jednak mija się z prawdą, ale on sobie oczywiście, jak to Trump, nic z tego nie robił. I to w ogóle nie wpływa też na ludzi? Czy wtedy mówi się, że prowadzący są bardzo, że stoją po jednej ze stron? To w ogóle na ludzi w żaden sposób nie wpływa?
No to jest właśnie ten problem. Ja też uważam, że te debaty prezydenckie, one są bardzo ważne, bo one, to jest pewien taki rytuał, który się odbywa co 4 lata w Stanach Zjednoczonych. Zupełnie wyjątkowo poprzednia debata kompletnie zmieniła trajektorię, bo Joe Biden został zmuszony do wycofania się z wyścigu o prezydenturę. Natomiast w większości wypadków jest tak, żeby utwierdzić przekonanych w tym, że dokonali dobrego wyboru. To jest dodatkowy efekt, jaki można osiągnąć, że tych bardziej wahających się próbować przekonać, ale to nie jest czas na prezentowanie programu wyborczego. Tak jak mówiła moja przedmówczyni, czasami lepiej taktycznie i taktownie uniknąć odpowiedzi na niezbyt komfortowe pytanie. I też z kolei właśnie prowadzący nie dopytywał, choć na przykład w odniesieniu do Donalda Trumpa dopytywał, czy niczego nie żałuje w tym, jak postąpił 6 stycznia, kiedy nastąpił atak na Kapitol. W przypadku Kamali Harris takiego dopilnowywania, żeby odpowiedziała na zadane pytanie, nie było. Czyli tak, zwolennicy Donalda Trumpa znajdą argumenty, że to, że wypadł słabiej, wynika z tego, że dziennikarze tak naprawdę wzięli stronę Kamali Harris.
No tak, no oczywiście można tak przypuszczać, ale kiedy Donald Trump mówi, że to Ameryka przyjmuje miliony ludzi z więzień, aresztów i psychiatryków, no to myślę, że to nie jest jakby normalne, ale to też absolutnie nie jest przyjmowane jako jakieś ewentualne negatywne opinie, które by wokół siebie stworzył Trump. Absolutnie te kłamstwa ludzi nie przekonują.
To jest to, że zwolennicy Donalda Trumpa oni właśnie mają bardzo podobną narrację, czyli właśnie mają to przekonanie, że Stany Zjednoczone, tak jak właśnie chociażby w tej debacie była mowa o tym i to do tego się odniosła i Kamala Harris, że z raportów FBI wynika, że tak naprawdę te najgroźniejsze przestępstwa, skala tych przestępstw spada, że to nie jest prawda, że Stany Zjednoczone stają się najbardziej skryminalizowanym krajem świata, jak sugerował Donald Trump, ale to, czy z kolei odpowiedź Donalda Trumpa dobrze do myślenia, to Donald Trump po prostu skwitował. FBI po prostu nie podaje prawdziwych danych. I to jest ta narracja, którą kupują zwolennicy Trumpa, że każdy argument racjonalny potrafimy zbić w ten sposób, że nie, po prostu widocznie nie chcą w telewizji powiedzieć o tym.
I że on ma inne wiadomości i tak naprawdę wszyscy kłamią. Mamy też, proszę Państwa, telefon od pana Łukasza. Posłuchajmy naszego słuchacza. Dzień dobry, panie Łukaszu, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Prosimy o pytanie.
Znaczy, że to nie jest bardziej pytanie, tylko chciałbym tak zwrócić uwagę, że skupiamy się niezmiernie na debacie, a zapominamy o tym de facto, co wydarzyło się po samej debacie. Kto udzielił poparcia Kamali Harris, a mowa tutaj o kobiecie, która została globalną marką, która praktycznie wyznacza trendy. Mowa tutaj o samej pani Taylor Swift. I obawiam się, to może być ogromny zwrot we wszystkich tutaj sondażach i może się powtórzyć sytuacja w Francji, gdzie tak naprawdę byliśmy przekonani, że wygra w ten Front Narodowo-Wyzwoleńczy Marie Le Pen. Tymczasem poparcia opozycji udzielił nie kto inny, tylko sam francuski piłkarz Kylian Mbappé i wówczas praktycznie doszło do zwrotu i dzisiejsza scena polityczna Francji wygląda zupełnie odmiennie od tego, czego się spodziewaliśmy po pierwszej turze. Więc powinniśmy także pamiętać tutaj o tych bezpośrednich wydarzeniach po debacie.
Bardzo dziękuję, panie Łukaszu, bo to jest rzeczywiście, pan trochę uprzedził pytanie, które ja chciałam teraz zadać. Czy Ameryka, ja wiem, że to pytanie już wielokrotnie padało w przestrzeni, czy Ameryka jest gotowa na prezydenta kobietę? Na 4 lata temu, 8 lat temu nie była gotowa z różnych powodów, a czy dzisiaj już jest gotowa? Może pani Renata, pani doktor?
Nie wiem, czy jest gotowa, no bo patrząc, ile kobiet zasiada w Senacie, no Kamala Harris była chyba pierwszą czy drugą czarną kobietą w Senacie, jak że właściwie chyba nie ma, wydaje mi się, żadnej czarnoskórej kobiety gubernator. Jest już wiele kobiet, ale rzeczywiście w tych kluczowych, na tych kluczowych stanowiskach kobiety są w mniejszości. To w obu izbach kongresów, legislaturach stanowych, w sądzie najwyższym stanowią także mniejszość, no bo jest ich zaledwie 3, czy może w tej chwili aż 3, ta liczba 3 czy 4, właśnie teraz musimy policzyć, nie? 4, przepraszam. Więc czy jest gotowa? No do tego jeszcze reprezentantkę mniejszości. Dziwnie na to odpowiadać, szczególnie kobiecie, no bo czym się różni kobieta prezydent od prezydenta. Świetnie wypadła ona bardzo dobrą prowadzi kampanię pod tym względem, że nie popełnia błędu Hillary Clinton, która bardzo mocno podkreślała, że ona jest kobietą. Że ona przebija ten szklany sufit, że ona robi te dziury nawet w betonowym suficie, że ona toruje drogę dla następnych pokoleń, a ona nie podnosi tej kwestii zupełnie, że jest kobietą. Tak samo nie eksploatuje tematu, że jest członkinią, że jest przedstawicielką mniejszości rasowej czarno i z pochodzenia także z Azjatką. Bo to nie powinno odgrywać roli, bo ona powinna się pokazać jako osoba kompetentna, stabilna, żeby nie dać argumentów typowej takiej narracji, która się pojawia szczególnie właśnie z tej prawej strony sceny politycznej, że kobiety są rozhisteryzowane, że są humorzaste, że poddają się jakimś dziwnym nastrojom, że są nieprzewidywalne, że są słabe. No, zobaczmy, jakimi inwektywami Donald Trump obrzucał Nawet w czasie debaty Hillary Clinton, tu sobie na to nie pozwolił, pozwolił sobie na jakiś taki tylko komentarz, teraz mówię, czy to mój czas, ale gdzieś na tych wiecach próbuje rzeczywiście ją przedstawiać w takim negatywnym świetle, choć należy powiedzieć, że on słynie z tego, że właśnie przykleja ludziom różne łatki i one chwytają. Tutaj coś mu nie wychodzi, bo tej łatki nie może Kamala Harris przyczepić. I nawet w tym pytaniu odnoszącym się do jej rasy, ona jakby uniknęła tej odpowiedzi. Ale tu jeśli mogę się tylko odnieść co do tego, czy Harris potraktowana została łagodniej, też od prowadzącej otrzymała to pytanie, dlaczego zmieniła poglądy, tak? Że oczywiście jeszcze wytrącono jej ten argument, który używa, że ona wartości pozostały te same, ale zmieniła poglądy. I też jakoś z tego wybrnęła. Jeśli mogę się też odnieść do kwestii tutaj poparcia. Każde pokolenie ma jakichś swoich wieszczów i swoich bardów. Wsparcie artystki może zadziałać na mobilizację tej grupy wyborczej, o której głosy także będą się toczyły. No bo pamiętajmy, że tak jak tutaj pan profesor powiedział, przekonani się utwierdzili w swoim poglądzie, że Trump jest wyjątkowy, a właśnie Harris może się nadawać na prezydentkę. Natomiast chodzi o tych, którzy nie tyle nie są niezdecydowani, tylko na przykład nie chcą się rejestrować, nie chcą uczestniczyć, są, nie wiem, rozczarowani, są zbyt rozgoryczeni, są leniwi lub nie wiem, poszukują jakichś innych tłumaczeń, wyjaśnień, dlaczego nie głosują. I dużą taką grupę stanowią właśnie młodzi ludzie. I na przykład może to zadziałać na zasadzie przekonania, zakładam, że Taylor Swift ma ogromną publiczność i rzesze fanów, że na przykład skoro ona, no to ja też pójdę, się zarejestruję i także zagłosuję, no bo to jest jakiś tam mój obowiązek. Natomiast tutaj bym jeszcze chciała dodać, ta debata, owszem, nie miała na celu przekonania demokratów właśnie, żeby głosować na demokratkę, republikanów na republikanina, tylko właśnie zmobilizować tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, czy w ogóle chcą głosować lub na kogo chcą głosować. I tutaj w tej grupie oprócz młodych ludzi to są mniejszości, to zawsze chodzi o głosy czarnych, zawsze chodzi o głosy latynosów, którzy zwykle faworyzowali partię demokratyczną, ale to też różnie bywało, bo Clinton założyła, że właściwie nie musi zbytnio się starać o tą grupę wyborczą, bo oni i tak zagłosują na demokratów i tak się nie stało. Ale chodzi na przykład o mieszkańców przedmieść, o kobiety. I tutaj ta kwestia bardzo dobrze rozegrana tematu aborcji, stanowiska Partii Republikańskiej i Donalda Trumpa i tej decyzji Sądu Najwyższego w konserwatywnym składzie, pamiętajmy, że trzech sędziów tutaj nominował Donald Trump, którzy odwrócili tą naprawdę historyczną decyzję o prawie do powszechnym dostępie do aborcji Roe vs. Wade z lat 70. na decyzję zakazującą i ograniczającą poważnie. Pięknie, naprawdę. To jest okazja, której zupełnie nie wykorzystał Biden, a to są te kwestie, które mają dotknąć właśnie, nie dotknąć, tylko poruszyć kobiety z przedmieść. I ostatnia rzecz, jeśli się mogę, co do imigracji. Jeśli mogę. To nie jest tak, że tej imigracji w Ameryce nie czuć. Ja świeżo, proszę mi uwierzyć, kilka dni temu wróciłam ze Stanów i mam to porównanie sprzed iluś lat. Widać naprawdę spore liczby imigrantów, szczególnie w dużych miastach, wręcz koczujących na ulicach. Bardzo to widać naprawdę na przykład w Nowym Jorku, sprzedających rzeczy, bo nie mają prawa do pracy, są z jednej strony nielegalni, z drugiej strony władze miasta lub stan oferują im jakiś lokum. I właściwie tak koczują na tych ulicach, czekając nie wiadomo na co, i ludzi to drażni. Ja w rozmowach w różnych miejscach, w którym byłam, oni po prostu, ich drażni, ich obecność, to, że są, że są, nie wiem, darmozjadami, że nie pracują, a przecież można. I tutaj nawet nie wyborcy Partii Republikańskiej, oni odczuwają ten ciężar taki gatunkowy, widoczny codziennie, gdzieś tam przechodząc, idąc do metra, że właśnie, że stoją, ten sprzedaje owoce, a ten sprzedaje coś tam, że są te dzieci, które nie chodzą do szkoły. I tak od rana do wieczora, plus ten kryzys fentanylowy i kryzys bezdomności. Więc ten problem jest bardzo ważki, jest zauważalny. Podobnie jak, i to będzie najistotniejsze, co zdecyduje, tak? Czyli nie gesty, nie obrazy, nie, tak jak tutaj pan profesor powiedział, jakieś projekty czy plany, tylko ile zapłacę przy kasie za zakupy, które zrobiłam, czyli kwestia inflacji i wysokich cen.
Na koniec końców rzeczywiście zawsze to się wszystko do pieniędzy niestety sprowadza, ale ja bym jednak, jeśli państwo pozwolą, wróciła do tego mojego poprzedniego pytania o to, czy Ameryka jest gotowa na kobietę, dlatego że niezależnie od tego, co byśmy mówili, świat jest wciąż, a szczególnie świat zachodni, nasz jest patriarchalny. Oczywiście jesteśmy w dużo innym miejscu niż nawet 10 czy 20 lat temu, ale wciąż ten świat ma się dość dobrze, przede wszystkim w naszych głowach. I panie profesorze, czy Ameryka jest gotowa na kobietę? I tutaj absolutnie nie chodzi mi o to, czy ona jest ciemnoskóra, czy ona jest z pochodzenia azjatką, bo to jest jakby drugorzędny, równie być może ważny element, ale to, czy Ameryka jest gotowa na prezydentkę kobietę.
To ja powiem tak, że to jest na pewno zupełnie też inna Ameryka i bardziej gotowa na kobiety, niż miało to miejsce 8 lat temu, kiedy Hillary Clinton przegrała wyścig z Donaldem Trumpem. Choć tu, i to znowu tylko dla przypomnienia, w głosach powszechnych Hillary Clinton zdobyła więcej głosów niż Donald Trump, pamiętając o tym, że Stany Zjednoczone wybierają prezydenta. W Stanach to Stany wybierają prezydenta, nie bezpośrednio wyborcy, tak jak to się dzieje na przykład w Polsce. I porównując także z sytuacją tego wyścigu prezydenckiego wtedy z 2016 roku, Donald Trump, Hillary Clinton, to jest jedna bardzo istotna różnica pomiędzy Kamalą Harris a Hillary Clinton. Hillary Clinton nie stwarza wrażenia, to może być tylko i wyłącznie medialne, to może być tylko i wyłącznie, że tak powiem, takie aktorskie, zagrane na scenie, może nie znaleźć głębszego przekonania, dowodów w codziennym życiu, ale Hillary Clinton nie stwarzała wrażenia kobiety, do której można podejść, porozmawiać, nie stwarzała wrażenia takiej sympatycznej osoby, której można zaufać. Kamala Harris, także w czasie tej debaty prezydenckiej, w sposób to, w jaki tam momentami się śmiała, kiedy Donald Trump mówił nieprawdę, to jak ona odpowiadała, pokazywała ją też nie tylko jako osobę, która może być liderem, ale wskazywała ją jako osoba życzliwą, sympatyczną, zorientowaną na potrzeby ludzi. I Hillary Clinton po prostu osobowościowo była zupełnie inna. Hillary Clinton, ja będzie, do Hillary Clinton trzeba było się przekonać. Kamala Harris można powiedzieć od razu, prawda? I to jest chyba jeden taki kluczowy element, który pokazuje różnicę, czy Kamala Harris może zostać jako pierwsza kobieta w historii Stanów Zjednoczonych prezydentem. Tak, może. Nie tylko dlatego, że Ameryka jest gotowa, tylko Kamala Harris jest zdecydowanie lepszym człowiekiem niż Donald Trump.
No to rzeczywiście tak jest. Proszę państwa, nie wiem, czy znajdziemy odpowiedź na to, kto zostanie prezydentem. Prawdopodobnie poznamy nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki, prezydentką, prezydentem. Prawdopodobnie dowiemy się dopiero to w listopadzie, czy może na początku grudnia. Czy te problemy, które były podczas debaty podjęte, wiemy, że tak naprawdę to emigracja, aborcja, wojna w Ukrainie, a także sprawa oczywiście Kapitolu z 6 stycznia 2021 roku. Czy były jakieś sprawy, które państwa jakoś zaskoczyły? Coś, co o czym się wcześniej nie mówiło i nagle to wyskoczyło, że poznaliśmy jakieś nowe poglądy kandydatów?
Nie, właściwie wszystkie elementy tych, których należało się spodziewać, to były. Czyli wiadomo było, że kandydatka demokratów będzie bardzo poruszać to, że konserwatywny think tank Heritage Foundation przygotował tak zwany Project 2025, który ma być atakiem na swobody, wolności, ograniczać, nie wiem, zamykać na przykład Ministerstwo Edukacji, oddając tutaj całkowicie decyzję o kształceniu staną przez to, żeby to kształcenie było takie narodowościowe i tym podobne, że Kamala Harris odnosiła się. Tutaj muszę powiedzieć, że bardzo sprytnie demokraci jak gdyby odeszli od tego szlagierowego tematu, a mianowicie demokracja, choć ten temat był także podejmowany. Natomiast bardzo mocno przyjęli słowo wolność, bo to republikanie zawsze mówili, że oni stoją na straży wolności, swobód. Między innymi druga poprawka do konstytucji, czyli prawo do posiadania broni. Świetna rzecz, że Kamala Harris powiedziała to publicznie, rzecz mało znana, ale mimo wszystko, że jest posiadaczką broni, to znaczy, że wcale ona nie zamierza tego prawa ograniczać. Wykorzystała właściwie każdy element i ona poruszyła wszystkie te tematy, które powinny stanowić rodzaj, nie wiem, ataku na Donalda Trumpa. Bardzo mocno go rozjuszyła tą kwestią, którą Donald Trump bierze sobie bardzo blisko do serca, czyli wielkość wieców, ale rzecz istotna, że już 200 czołowych, można powiedzieć, liderów czy przedstawicieli partii republikańskiej, w tym były wiceprezydent Dick Cheney i jego córka Liz Cheney, że także ją publicznie poparli. To można powiedzieć, że mocno wyprowadzało Donalda Trumpa
z równowagi.
Z równowagi, tak. I to są, ja powiem szczerze, że byłam pozytywnie zaskoczona, że ona potrafiła tą narracją tak prowadzić, że właściwie zrealizowała wszystkie punkty, które się po niej oczekiwano. A Donald Trump na przykład te ataki wobec Harris, że nie ma programu, że zmienia poglądy, dopiero gdzieś zaczął, czego się można było spodziewać, tak? Czy na przykład przypisywanie wszystkich porażek obecnej administracji Bidena, jej, także dopiero zaczął eksploatować gdzieś tam, chyba w drugiej mi się wydaje części, więc to było takie. No i oczywiście my jako Polacy niezwykle się ucieszyliśmy wzmianką o 800 tysiącach Amerykanów polskiego pochodzenia w Pensylwanii, tak, którzy właśnie są bardzo zainteresowani tym, kto będzie w Białym Domu. Powiedziała to świadomie, dlatego że pamiętajmy, dla niej, podobnie jak dla Donalda Trumpa, losy będą się ważyły w 7 stanach, ale Pensylwania jest kluczowa. Bez Pensylwanii nie ma Kamala Harris żadnych szans. A jak patrzymy na poprzednie wybory, to czasami to jest różnica, tak jak pan profesor powiedział, to jest kwestia głosów elektorskich, ale czasami to jest różnica w każdym okręgu, 10 tysięcy, 20 tysięcy. Jak spojrzymy na przeszłe wybory, nie wiem, Kennedy wygrał chyba tam kilkudziesięcioma tysiącami, więc to każdy głos jest ważny i to wspomnienie o tym, co namalowanie tego obrazu, czego się możemy, może świat, czego Stany Zjednoczone, czego świat, czego my tutaj w Europie, partnerzy w relacjach transatlantyckich możemy się spodziewać, gdyby Trump wygrał jeszcze raz, czyli tego chaosu, takiego nieprzewidywalności. No i że, tak jak powiedziała, świetnie, naprawdę dobrze wykorzystane punkty. Gdyby on był prezydentem, no to Putin siedziałby w tej chwili w Kijowie, tak, a zapewne Rosja przekroczyłaby granicę
z Polską. No rzeczywiście parę takich mocnych zdań padło, ale panie profesorze, czy coś pana zaskoczyło w tych tematach podejmowanych, czy raczej tutaj jakby nowych poglądów nie poznaliśmy żadnej ze stron? Może niektóre tylko były dosadniej przekazane?
To ja tylko nawiążę do tego, co mówiła pani doktor, że tak naprawdę jedynym zaskoczeniem dla mnie było to, że Kamala Harris powiedziała, że ma broń. To było jedyne zaskoczenie tak naprawdę, bo tak, wiadomo było, że to są tematy, które będą poruszane, które są ważne dla Amerykanów. Także zważywszy na to, że to jest transmitowane w telewizji, wiadomo było, że będzie odniesienie do sytuacji międzynarodowej, bo nie tylko przecież w Stanach Zjednoczonych rozmawiają ludzie o tym, o czym była debata, czego najlepszym dowodem jest nasza rozmowa na falach radiowych.
No, prawda? Oczywiście.
I też nawiązując do tego, co powiedziała pani doktor i o tym, jak Kamala Harris odpowiadała, czy właśnie tak wbijając szpilę w Donalda Trumpa, mówiąc o jego wiecach, to jest bardzo ciekawe, bo to była odpowiedź na pytanie o migrację. Czyli Kamala Harris potrafiła właśnie coś, czego nie potrafił robić Donald Trump. Potrafiła tak pokierować odpowiedź, czy tak sformułować odpowiedź, że zaczynała odpowiadać, ale wiedząc, że być może lepiej nie wchodzić w szczegóły, bo tam będzie, powiedzmy, trudny temat do wyjaśnienia. Za trudny do wyjaśnienia w takiej formule debaty prezydenckiej. Można zmienić zgrabnie temat po to, żeby wbić szpilę oponentowi. Dawniej, w tym chociażby w 2016 roku, czyli w starciu z Hillary Clinton, to Donald Trump potrafił świetnie tak robić. Wybijać, że tak powiem, z rytmu swoją rozmówczynię. Potrafił wybić ją z toku myślenia. Teraz widać też być może oponenci, czy w ogóle politycy Partii Demokratycznej odrobili lekcje i wiedzą, nauczyli się, jak rozmawiać z Donaldem Trumpem. Także to nie Donald Trump narzuca swój sposób narracji, tylko właśnie zrobiła to Kamala Harris. I najlepiej było widać w poprzedniej, tej nieudanej debacie do Bidena, że tak, że trzeba było go zmienić, bo on w ogóle nie potrafił narzucić jakiegokolwiek tempa czy jakiejkolwiek narracji w debacie prezydenckiej.
No proszę Państwa, myślę, że tak jak powiedziałam, to jednak się dowiemy za ponad dwa miesiące, kto zasiądzie w fotelu prezydenckim w Stanach Zjednoczonych. Co innego nasze oczekiwania, co innego nasze nawet marzenia, a co innego rzeczywistość, to oczywiście Amerykanie zadecydują. Doktor Renata Nowaczewska z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego i profesor Radosław Rybkowski, dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję, a my zmieniamy temat. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję pięknie.
Dziękujemy.